Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Piotr Tykwiński, szef miejskich struktur Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie w ten piękny, wiosenny, uroczy dzień.
Letni nawet niektórzy powiadają.
Tak.
Podobno
tak.
Skończyły nam się pory roku takie sensu stricto i nie będzie już teraz czterech pór roku, tylko w związku ze zmianami klimatycznymi będziemy raczej bliżej dwóch pór roku, czyli mamy jesień, a potem lato.
Ja mam trochę odmienne zdania na ten temat. Przeczytałem kiedyś wspomnienia mieszkańca Zielonej Góry sprzed kilkuset lat. Znaleziono taką książkę kiedyś podczas remontu jednej z kamienic. To był pamiętnik pisany przez prostego człowieka, który opisywał przez kilkadziesiąt lat swoje życie, ciekawe wydarzenia, a to czarownice gdzieś spławili, a to wojsko przeszło. I pisał sporo o pogodzie i zdarzały się wtedy w styczniu temperatury ponad 20 stopni, zdarzał się śnieg w lipcu, w związku z tym to wszystko już było i myślę, że teraz po prostu bardziej jesteśmy atakowani tymi informacjami i więcej wiemy, że powiedzmy w Nowym Jorku jest zimno, a kiedyśmy o tym nie wiedzieli.
Ale nie da się ukryć, że biegun ciepła akurat jeśli chodzi o dzisiaj, to się trochę nam przesunął.
Jasne.
Bo zazwyczaj jest on w Lubuskim, jeśli mówimy o Rzeczpospolitej. Dzisiaj najcieplejszym miastem w Europie jest i będzie Warszawa, a w Madrycie pada śnieg.
No tak, w Warszawie dzisiaj wyjątkowo gorąco, rzeczywiście.
No, to też mamy datę taką, a nie inną. Rozumiem, to delikatny sarkazm, to ja teraz sarkastycznie inaczej. A co w swoim pamiętniku napisał Piotr Tykwiński po konwencji Sojuszu Lewicy Demokratycznej, która odbyła się w miniony weekend?
No przede wszystkim to, że cały czas Lewica ma spore poparcie, że socjaldemokraci zaczynają docierać do większej grupy ludzi, którzy zaczynają rozumieć, że pomylili się. Że pomylili się w obdarzeniu zaufaniem ludzi, którzy ich okłamali, którzy naopowiadali im sporo nieprawdziwych rzeczy i teraz zaczynają odczuwać konsekwencje tego. W związku z tym w tym pamiętniku zapisałem sobie, że to jest dobry moment na to, żeby jeszcze częściej ludziom to powtarzać, że warto pamiętać o tym, dlaczego żyje się nam w sumie wygodniej niż kiedyś. Dlaczego mamy te zdobycze socjalne, kto je wywalczył i dzięki...
Odpowiedź w tej chwili Polaków jest prosta. Prawo i Sprawiedliwość. Ale wracając do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, to powiem tak, bo wiele osób... Zaraz wrócimy do tego wątku, bo czym innym są zdobycze i czym innym rozumienie jest pewnej konsekwencji historycznej, a czym innym jest bardzo proste, czasami, żeby nie powiedzieć, linearne postrzeganie rzeczywistości przez Polaków, którzy w tej chwili mówią, że świetnym, przynajmniej tak wygląda to w sondażach, świetnym ugrupowaniem politycznym jest Prawo i Sprawiedliwość. Ale ja o czymś innym chciałem, bo są tacy, którzy mówią w ten sposób. Czym mniej robicie w ostatnim czasie, tym lepiej wyglądacie w sondażach.
Ale to tak nie jest. To tak nie jest. Po pierwsze...
Nic nie musicie robić, a może tak. A słupki poparcia lecą.
Nie, nie. No to, panie redaktorze, pan jest jednym z niewielu rozgłośni radiowych, które czasami jeszcze pozwalają się przedstawicielom Sojuszu Lewicy Demokratycznej wypowiadać, gdzie mamy możliwość powiedzenia o tym, co robimy i przypomnienia o tym, że cały czas działamy. To nie jest tak, że partia niczego nie robi i w związku z tym jej rośnie, no bo nie jest w nic uwikłana.
Ale to jest dość wygodne,
przeciwnie,
tak? W ten sposób spojrzeć na całą rzecz.
Nie,
a tamci niech się łupią. Ja czytałem niedawno wypowiedź jednego z profesorów zacnego polskiego uniwersytetu, który mówi w ten sposób. Jednym z takich elementów, który nazwać można byłoby szczęście w nieszczęściu, jest to, że sojuszu w tej chwili nie ma w parlamencie, bo Polacy mówią tak, ci w parlamencie to tam się łupią szabelkami między sobą, a ci będąc poza mają trochę bardziej komfortową sytuację w tym względzie, że nie uczestniczą jakby w całym spektaklu, który odbywa się na wiejskiej, więc z poziomu telewizora i tego, jak postrzega przeciętny Polak rzeczywistość, mówi, no ci przynajmniej nie szkodzą, tak?
No można mieć takie zdanie również, ale powiem w ten sposób. Jeżeli to Sojusz Lewicy Demokratycznej walczy z takimi próbami absurdalnymi, zupełnie niemożliwymi do zaakceptowania, jak ustawa degradacyjna, która na szczęście w ostatniej chwili została zawetowana. W moim odczuciu została zawetowana tylko dlatego, że już była tak skandaliczna i oddźwięk społeczny był tak potwornie negatywny, że na polecenie pana prezesa pan prezydent tą ustawę zawetował.
Pan mówiąc od razu, generał Maszewski został siłą wcielony do WRON. No nie,
dobrze,
nie ludzcy.
Ale tak. tak, oczywiście, że tak. Poza tym nie można, chyba, że wrócilibyśmy do niechlubnych tradycji wykopywania ciał z grobu i sadzania ich przed sądem, tak? No, tego robić oczywiście nie wolno. I to właśnie Sojusz Lewicy Demokratycznej stanął w obronie tych dziesiątków tysięcy żołnierzy, których ta nieszczęsna ustawa miałaby objąć. Podobnie zresztą, jak stanęliśmy w obronie tych ludzi, często dotkniętych, no zupełnie niesłusznie, zresztą sama idea zbiorowej odpowiedzialności jest czymś kuriozalnym. Mówię tutaj o obniżkach emerytur dla byłych funkcjonariuszy. Dotknęło to rodzin, dotknęło to sierot po tych ludziach, dotknęło to osób, które pracowały, zostały zweryfikowane i pracowały dla Nowej Polski przez kilkadziesiąt ostatnich lat. Nikt o tych ludziach oprócz SLD nie pamięta.
Ale nie jest trochę tak, że to jest narracja, którą można byłoby używać niemalże zawsze, stojąc w pewnym sensie w opozycji do tego, co się dzieje, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wielu grup społecznych, co jest jasne, to też jest zadaniem polityków, ale kiedy słyszę Włodzimierza Czarzastego i on na konwencji mówi w ten sposób, to my podchodzimy z godnością do kwestii dyskusyjnej, jakim jest historia i żołnierze wyklęci. Wiemy, że było tam wielu bohaterów, ale wiemy, że było tam wielu bandytów. To też jest taka narracja, która trafi do tych, którzy są i bardzo mocno związani i uważają, że żołnierze wyklęci są absolutnie wyłącznie bohaterami, ale też do tych, którzy uważają inaczej. To jest trochę takie mówienie, powiem wam, co chcecie usłyszeć.
Nie powiem wam, co chcecie usłyszeć. My jesteśmy partią demokratyczną, tak? Mamy w nazwie i w statucie zapisanej jaką mamy drogę i kogo chcemy reprezentować i co chcemy robić. I jeżeli mieliśmy w swojej historii tak bardzo trudny okres powojenny, pierwszych lat powojennych, jeśli mieliśmy wtedy praktycznie wojnę domową, która była, to dlatego Sojusz Lewicy Demokratycznej głosował za świętem żołnierzy wyklętych, żeby uhonorować tych, którzy walczyli, ale nie byli zbrodniarzami. Nie byli mordercami, złodziejami, gwałcicielami, rabusiami, tylko tych, którzy walczyli w słusznej sprawie i robili to w godny, honorowy
sposób.
Czyli
chcecie powiedzieć, że do historii podchodzimy z umiarem,
nie kwantyfikujemy
w ten sposób, że ci są dobrzy, a ci są źli, tak?
Proszę państwa, uczciwie musimy podchodzić do historii, do tej rzeczywistości, w której żyjemy. Ja się dowiedziałem niedawno, że w zasadzie urodziłem się, no nie wiem gdzie, no chyba nie w Polsce, tak? Bo skoro nie było wolnej Polski. Tylko nie wiem, gdzie ci panowie, którzy to mówią, skończyli szkoły. Czy mają ważne dyplomy wobec tego, tak? Czy majątek nabyli legalnie? Czy te dokumenty wszystkie są ważne? No tak nie wolno po prostu. Jest pewna ciągłość historyczna i tej ciągłości historycznej się trzymajmy. To jest troszeczkę tak, jak teraz szumnie obchodzimy stulecie niepodległości. Ja powiem szczerze, że jak patrzę na to, jak Polska gdzieś tam jest postrzegana w świecie, to wolałbym podkreślanie, że polska państwowość ma ponad 1000 lat i wolałbym obchodzenie takiego święta, żeby wszystkim się wryło w pamięć, jeśli mówimy o polskiej godności, o wstawaniu z kolan, że jesteśmy państwem z ponad 1000-letnią tradycją, bo za chwilę wszyscy będą myśleli, że istniejemy tak długo, nie wiem, jak Finlandia, 100 lat.
Ale tak? Czasami jest tak, że po prostu pewnych dat używa się w danym momencie, tak? Absolutnie historyczna, ważna data, stulecie odzyskania przez Polskę niepodległości. Jak nie można jej wartościować, tak? Albo nie doceniać, że rzeczywiście takie wydarzenia miały miejsce. Ale mamy inne daty.
Podobnie jak nie wolno wartościować krwi przelanej za Polskę i nie wolno wartościować i mówić, że ci żołnierze z pierwszej Armii Ludowego Wojska Polskiego, z drugiej Armii Ludowego Wojska Polskiego, to kim oni są teraz? Jeżeli nie wolno mieć ulicy, ci ludzie żyją jeszcze. Żyją ich dzieci, żyją ich wnuki. Jak oni się w tej chwili czują? Przecież ci ludzie, walczyli o tą samą wolną Polskę. Ludzie, którzy często z Sybiru, to była jedyna droga, żeby wrócić do Polski. Oni nie walczyli o Polskę ani socjalistyczną, ani kapitalistyczną. Oni walczyli po prostu o Polskę.
Okazuje się, że datą, zwykłą datą teoretycznie, czasami bardzo ważną w naszej historii, można podzielić społeczeństwo. Spójrzmy na 10 kwietnia. Właściwie ktoś mówi dzisiaj o zbrodni katyńskiej?
No tak, to jest...
Właściwie nawet nikt nie przypomina, po co prezydent wraz z grupą szacownych polityków leciał.
To jest jedna z najbardziej ohydnych rzeczy, jaka się dzieje na naszych oczach od 8 lat. To jest ohydne. Wydarzyło się potworne nieszczęście. Rzeczywiście jedno z największych po II wojnie światowej. Potworne nieszczęście. I teraz z tego potwornego nieszczęścia robi się użytek polityczny doraźny, robi się rzeczy no wręcz nie do zaakceptowania. Próbuje się ludziom przedstawiać jakieś kuriozalne teorie, wydaje się na to ogromne pieniądze, przykrywa się tą datą inne, znacznie ważniejsze rzeczy, o których powinno się pamiętać. Mało tego, nawet nie wyciągnęło się żadnych wniosków. Dalej się zdarza, że politycy...
Ci sami politycy walczyli jeszcze kilka lat temu w polskim parlamencie o to, żeby w podręcznikach do historii znalazły się wzmianki o zbrodni katyńskiej, tak? Nie jeden z nich lat temu, kilka czy kilkanaście, przez cały czas podnosił ten argument, dlaczego nie uczymy, tak? Mówmy o tym, to jest nasza historia. Teraz sami ją gdzieś wypieramy na dalszy.
Tak, no to jest, tak jak mówię, to jest dla mnie niezrozumiałe i tego w żaden sposób myślę, że spora część Polaków, jeśli nie większa część Polaków, nie akceptuje, tak? Pochylmy się nad tym nieszczęściem. Niech każdy pamięta o tych ludziach, którzy w nieszczęśliwy sposób zginęli i na pewno trzeba o tym pamiętać, natomiast nie wolno wykorzystywać tego do walki politycznej, do podziału.
Wczoraj robiony był sondaż, z którego na pewno nie byłby zadowolony były minister obrony narodowej. Okazuje się, że raptem co piąty Polak wierzy w to, że mógł być zamach w kwietniu, 10 kwietnia. Natomiast zdecydowana większość Polaków mówi, że to był tragiczny wypadek. 23% osób ankietowanych w tym sondażu mówi, że nie mają zdania, nie są przekonani co do żadnych racji, ale nie stawiają definitywnej tezy. A tylko 20% mówi o tym, że jest przekonana w 100%. No to pokazuje, że przez lata te wszystkie działania, komisje, wydawanie pieniędzy na te rzeczy wcale nie przybliżyło Polaków do kategorycznej decyzji, jaką mieliby podjąć w kwestii tego, co jest prawdą, a co jest fałszem.
No tak, przy czym zaangażowanie jest ogromne, również telewizji publicznej, która ma takiego prezesa, który bez zająknięcia stwierdził, że film Smoleńsk obejrzało 38 milionów Polaków w jednym momencie w telewizji przedwczoraj bodajże prezentowany. Pan prezes stwierdził, że 38 milionów Polaków oglądało ten film.
Nie jestem pewien, czy jestem Polakiem.
Cudowny wynik, tak? No właśnie, ja też nie oglądałem. Znam jeszcze kilka osób co najmniej, które nie oglądało.
Kolega
za konsolety też mówi, że nie oglądał. A tu 38 milionów. No ale to widocznie byliśmy jedyni, którzy
nie oglądaliśmy. Ja sprawdzę potem swój dowód osobisty.
Ale chodzi o to, że mimo tej usilnej pracy nad ludźmi, mimo wtłaczania im do głowy pewnej narracji, mimo przekazywania oficjalnymi kanałami, że był wybuch, że z całą pewnością, że są na to dowody, no ludzie w te rzeczy nie wierzą. No nie wierzą i nigdy nie uwierzą, tak? Bo nie da się po prostu udowodnić coś, czego nie było.
Zostawmy katastrofę smoleńską, póki co niewyjaśnioną. Prokuratura wydłuża termin badania całości sprawy, więc pewnie jeszcze to trochę będzie trwało.
Natomiast pamiętajmy o ludziach, którzy tam zginęli.
Tak? Wróćmy do konwencji. Dlaczego Włodzimierz Czarzasty mówi, że nie wyobraża sobie koalicji z Platformą Obywatelską? Tak sobie myślę o sejmiku województwa lubuskiego i o układzie sił, które mamy w tej chwili tutaj, a Włodzimierz Czarzasty mówi nie, z Platformą
Panie redaktorze,
nie robimy koalicji.
Pan przewodniczący Włodzimierz Czarzasty mówił o zbliżających się wyborach parlamentarnych i mówił o koalicji do parlamentu. Nie mówił absolutnie o koalicjach samorządowych. W samorządach koalicje zawiązujemy bądź nie, jeśli programy nas zbliżają, jeśli potrzeby regionu nas zbliżają, jeśli spojrzenie na te potrzeby są podobne,
ja
jeśli da się to robić razem.
Ja byłem zdziwiony, bo mówię tak, pan Czarzasty mówi, ja źle zrozumiałem w takim układzie, pan Czarzasty mówi nie dla koalicji z Platformą Obywatelską, nie chcemy takiej koalicji, natomiast z drugiej strony na konwencji są osoby związane z Nowoczesną i Nowoczesna, o której często się mówi, że to trochę Platforma bis, mówi, będziemy współpracować, tak? Współpracujmy.
Tak, no ale to powtarzam jeszcze raz. Była ta konwencja wojewódzka, w związku z tym na poziomie wojewódzkim, na poziomie miejskim zresztą również, współpracujemy i będziemy współpracować, podkreślam jeszcze raz, w tych obszarach, w których mamy identyczne zdanie, identyczne spojrzenie, bądź zbieżne. Z całą pewnością. No, wie pan, trudno mówić, że się nie będzie współpracowało, jeżeli wszyscy oprócz urzędującego prezydenta widzą to, że miasto zamienia się w betonową pustynię, że ktoś dostał siekierę i piłę i zezwolenie na to, żeby rąbać i ciąć w zasadzie wszystko, co mu się podoba. No to jeśli inni też tak uważają, no to będziemy o tym mówić razem zgoła, tak? I będziemy
czyli
tego
jeśli
bronić.
Będzie to mówić
razem.
Platforma, to też będziecie tak mówić, tak?
Inaczej, Platforma tak mówi i Platforma tak działa. W tych, powiadam jeszcze raz, w tych zakresach tematycznych, w tym, co możemy zrobić razem, to będziemy robić to razem. Robimy to skutecznie w samorządzie województwa i myślę, że możemy to robić w innych samorządach. Więc to, co mówił przewodniczący Czarzasty, tyczy się parlamentu, ale również powiedział wtedy, że nie wyklucza. W tej chwili tak jest. Natomiast
krajobraz sytuacja po wyborczym może być inny.
Znaczy
tak?
Inaczej. Sytuacja u nas no, zmienia się czasami między 3 a 5 nad ranem, bo ci, którzy rządzą, wymyślą jakieś nowe przepisy. W związku z tym wszystko może się zdarzyć. Natomiast rzeczywiście te rzeczy, które wydarzyły się w przyszłości, które przewodniczący Czarzasty przypominał i podawał jako przykłady, no rzeczywiście nie są dobre. No również pewne nieszczęśliwe rzeczy, które się wydarzyły, na przykład związane z protestem kobiet i z tym, co się działo, no jak najbardziej są dla nas zupełnie niezrozumiałe, bo jakby tutaj pracowaliśmy razem i walczyliśmy razem. Te wszystkie protesty, które były organizowane, były robione wspólnie przez większość partii opozycyjnych. No i raptem się okazało, że gdzieś tam posłowie zawiedli, tak, że wydarzyło się inaczej.
A to podejście do wyborów samorządowych na początek, gdzie przewodniczący mówi w ten sposób: jeśli nie zasilasz list w wyborach samorządowych, to nie myśl o miejscu na liście w wyborach parlamentarnych. To jest taki lekki polityczny szantaż, czy nowoczesna wersja podejścia do tematu wszystkie ręce na pokład?
Nie, oczywiście jest to nowoczesna wersja wszystkie ręce na pokład, o czym wprost mówi Czarzasty. Dla mnie jest to w pełni zrozumiałe. Jeżeli chcesz być parlamentarzystą, jeżeli chcesz być nowym parlamentarzystą z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej, albo chcesz wrócić do parlamentu, czy chcesz być europarlamentarzystą, to najpierw sprawdź się w wyborach samorządowych, to najpierw zrób coś dla tej lokalnej społeczności.
Trochę powrót do przeszłości, bo wcześniej
która
było
cię
tak,
wybierze, tak,
że mówiono o osobach, które kandydowały po raz kolejny do parlamentu, raz z sukcesami, raz z mniejszymi, że to są ludzie zacni, doświadczeni, pełniący bardzo poważne stanowiska i teraz co, tym samym osobom można powiedzieć, nie wystartujesz do sejmiku, to nie myśl o tym, że wrócisz kiedyś do parlamentu?
No tak, ale przecież to, co będzie się działo w przyszłości, tylko w jakim stopniu zależy od historii, od tego, co dany kandydat potencjalny robił wcześniej. Bo to, że ktoś jest zacny i ma zasługi, bardzo dobrze, bardzo fajnie, to znaczy, że możemy ufać czy myśleć, że również tak będzie w przyszłości. W związku z tym to tak, ale najpierw proszę pokaż, że ty dalej jesteś blisko ludzi, że ty dalej rozumiesz potrzeby ludzkie, że ty dalej chcesz i potrafisz pociągnąć za sobą jakąś sporą grupę wyborców. Bo w końcu to jest zawsze reprezentacja ludzi, to jest emanacja tego, czego ci ludzie oczekują, czego chcą.
A ubyło ludzi w Sojuszu Lewicy Demokratycznej generalnie w ostatnim czasie?
To znaczy,
bo tak zazwyczaj się dzieje w ugrupowaniach politycznych, które nam znikają,
znaczy,
z tej głównej
historia,
sceny.
Tak, historia wyglądała w ten sposób, że po przegranych wyborach parlamentarnych zdecydowanie jakby część osób odeszło. Myśmy zresztą dokonali takiej dość ostrej weryfikacji wewnętrznej. Natomiast w ostatnim czasie osób nam przybywa. Nie dalej jak miesiąc temu na posiedzeniu koła, akurat koła numer 7, którego jestem przewodniczącym, przyjęliśmy 6 osób dookoła. Nowych
teraz
członków,
można się do was online zapisywać. Widziałem, że parę dni temu wystartowała taka możliwość. Wchodzę na sld.org, czy jaki tam jest dokładnie adres, nie pamiętam, przepraszam. I jest konkretna aplikacja. Przyłącz się do sojuszu.
No tak,
czy to tylko, nie jest, że to tak, nie że to jest takie, dzień,
nie,
tak?
Nie, nie, to nie jest takie proste, dlatego że każdy, kto chce wstąpić do Sojuszu Lewicy Demokratycznej, oczywiście musi złożyć deklarację, ale również musi uzyskać rekomendację członka partii, który go wprowadzi i powie: tak, ja znam tego człowieka, wiem, że to jest człowiek o zdrowych poglądach.
Według
wiem, że
zapisu
jest...
na stronie może to trwać do 3 miesięcy.
Tak,
czyli
ale
można
może
nie
to
zdążyć
trwać,
na te wybory.
Ale może to trwać krócej. Poza tym to nie jest tak, że każdy, kto wstąpi do partii, natychmiast uzyskuje pełnię praw wyborczych. Musi być 6 miesięcy, aby tę pełnię praw uzyskać. W związku z tym chwilę to trwa. Ale to nie na tym polega, dlatego że Sojusz Lewicy Demokratycznej, tak jak zresztą na konwencji, o której rozmawiamy, było powiedziane, jest otwarty. To znaczy to hasło SLD Lewica Razem jest hasłem otwartym i ta Lewica Razem to ludzie, którzy chcą startować z naszych list i ludzie, których my chcemy, żeby oni wystartowali z naszych list, dlatego że są to często naprawdę bardzo światłe postacie, są to bardzo aktywne osoby.
Nie wiem, ci, którzy wcześniej podejmowali decyzje, które teraz traktuje się jako kompletne nieporozumienie, już nie mówię o koalicji i tym 8-procentowym progu, ale jak mówi pan Włodzimierz Czezasty, błąd straszny pod tytułem Magdalena Ogórek, już nie wnikajmy, to też byli świetli działacze Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Też tacy, którzy byli zasłużeni, nie można powiedzieć, że byli niepoważni.
Nie, to nie
tak?
Zrozumieliśmy się. Ja mówię w tej chwili o tych osobach, które nie są członkami SLD, a którzy mogą wystartować z naszych listach, dlatego że programowo jest nam bardzo blisko.
Do Unii Pracy
osoby te na przykład nie chcą należeć do partii albo chcą ograniczyć swoje działanie do działalności stricte społecznej, tak? To są, ale mają poglądy nam bardzo bliskie. W związku z tym takie osoby jak najbardziej mogą ubiegać się o to, żeby startować z naszych list i takie osoby z całą pewnością
łatwo
z naszych
będzie
list
skonstruować
będą...
te listy?
No tak, to skonstruowanie list nie jest problemem, natomiast problemem raczej jest wybór takich osób, które rzeczywiście będą w sposób uczciwy i trwały nas...
Lokomotywami, które będą też na tych listach, tak?
No tak, ale również chodzi o takie osoby, które będą się zachowywały uczciwie. No mieliśmy...
Czyli nie tacy, którzy po wyborach powiedzą, to dziękuję bardzo serdecznie, tak?
No niestety mamy takie przykłady, tak?
Takie przykłady są
w każdej partii. Ja uważam, że dobry obyczaj nakazuje, żeby w takiej sytuacji, kiedy się zmieniło poglądy, bo nikomu tego zabronić nie można, tak? Jeśli ktoś zmienił poglądy w trakcie bycia radnym, obojętnie jakiego szczebla, na przykład radnym szczebla wojewódzkiego, to powinien mieć honor i odwagę. I powinien powiedzieć: składam, proszę państwa, mandat, bo nie jestem w stanie już reprezentować tych wyborców, którzy mnie wybrali, a byli to wyborcy Sojuszu Lewicy Demokratycznej, dlatego że zmieniłem poglądy.
Ja czekam, kiedy partie będą z tym startowały, tak? Do wyborów. Wie pan, bo wszyscy politycy o tym mówią, że nie powinno tak być, zwłaszcza jak hura optymistycznie odchodzi od nich, może nie jedna osoba, ale cała grupa osób. Widzę Kukiz 15 w ostatnim czasie, który twierdzi cały czas, że nie jest partią, ale tam już to nie ma większego znaczenia. Czy traktujemy ich jako partię, czy nie. Natomiast wielu mówi w ten sposób. To jest oszustwo polityczne.
Tak, oczywiście. Ja również mam takie zdanie, że to jest oszustwo polityczne. Takich rzeczy robić nie wolno. Albo powinno się to robić właśnie w taki sposób, jak powiedziałem. Składam mandat, mówię dziękuję, przepraszam i sprawdzam się w następnych wyborach, nie wiem, solo czy z innym ugrupowaniem, bo każdy ma takie prawo. Natomiast jakby pozostawanie dalej reprezentantem, no to pytam się, kogo reprezentujesz, człowieku, skoro byłeś wybrany przez elektorat SLD czy elektorat innej partii, tak? No mówimy tutaj o tym, że jest to niestety praktyka powszechna.
To tak się dzieje. A jakie będą te wybory, pańskim zdaniem, w kilku słowach? Bardziej skomplikowane niż te, które odbywały się dotychczas, mniej skomplikowane, bardziej zróżnicowane, na poziomie samorządowym, powiedzmy.
Znaczy one na pewno będą, każde wybory jakby przesuwają nieco granicę tolerancji, czy tą granicę, która nie powinna być przekraczana.
Będą zdeterminowane przez ruchy warszawskie w samorządach?
Może nie do końca i nie wszędzie. Chodzi mi o to, że w tej chwili jakby ludzie patrzą, no, oglądają telewizję, słuchają radia, widzą, co się dzieje w parlamencie, widzą, co się dzieje w rządzie, tak? Granice przesunięto już bardzo absurdalnie daleko. Granice tego, jak można atakować, co można mówić, no, żebyśmy się dobrze zrozumieli.
Ja mam wrażenie, że wszystko można mówić.
No tak, wszystko, bo jeżeli się demisjonuje premiera kraju i pół rządu, tak? I mówi się, to był cudowny premier i cudowny rząd, tak? No to przepraszam, dlaczego go wyrzucacie i robicie coś na nowo? To znaczy, że ten rząd schrzanił wszystko. Dlatego trzeba było go zmienić. Obawiam się, że ta walka i bezkompromisowość przeniesie się na wybory samorządowe różnych szczebli, gdzie wszyscy będą chwytać się już takich nieczystych zagrywek. Ja bym chciał tego uniknąć. Chciałbym, żeby dyskusja była szczera i otwarta o tym, co możemy dobrego zrobić, o co nam chodzi, tak? Jak ma wyglądać nasze życie dookoła. No, na poziomie miasta chciałbym, żeby i to nasz kandydat Tomasz Nestorowicz będzie robił. On to robi już cały czas. On nawołuje do tego, żebyśmy wreszcie mieli pomysł na to miasto, które od kilku lat jest 6. co do wielkości miastem w Polsce, a nie ma żadnej koncepcji zagospodarowania tego miasta. Dzięki temu likwidujemy parkingi, bo przyszedł deweloper i mówi: cześć Janusz, ja bym tam wybudował sobie jakiś fajny blok, zarobię sporo pieniędzy.
Czyli
tak?
Jednak nie będzie tak, że będzie tylko i wyłącznie merytorycznie, bo to...
A czy to nie jest merytoryczne? Czy to nie jest merytorycznie, jeżeli ludziom zabiera się miejsca parkingowe, a z drugiej strony mówi się, ale my trochę miejsc parkingowych
stworzymy. Jest
średnio
merytoryczne,
tak?
Jeśli ta sama osoba podnosiła rękę i głosowała za tym, żeby tak, a nie inaczej zmienić plan zagospodarowania w danym miejscu, to wtedy się robi mniej merytoryczne, bo po czasie wszystko można wszystkim zarzucić.
A już
najgorszym rozwiązaniem jest to, że wstrzymuję się od głosu, a potem mówię, nie, to było świetne, tylko zapomniałem zagłosować, albo nie, to było fatalne, dlatego się wstrzymałem.
No ale akurat Tomaszowi Nestorowiczowi takich rzeczy zarzucać nie można.
Pewnie
więc
w kampanii
tak nie robił.
Dużo słów padnie na ten temat, na szczęście.
Ale mamy pomysł na to miasto i liczymy na to, że zielonogórzanie nam zaufają, bo czas na zmiany, czas, żeby to miasto zaczęło, żeby odżyło, dlatego że umiera i to jest opinia młodych ludzi, którzy uciekają z miasta, to jest opinia ludzi, którzy tu przyjeżdżają, jeśli tu trafią, bo pieniędzy na promocję miasta nie wydaje w ogóle.
A ci, którzy robią rankingi, mówią, że tutaj ludzie przybywają, że miasto z perspektywą, że jedno z nielicznych w Polsce, które może się rozwijać, robią to ludzie z zewnątrz. Nie dyskutujmy już,
gdzie ci młodzi ludzie na uniwersytecie, który ma o połowę mniej studentów niż miał jeszcze 12 lat temu? Gdzie ci młodzi ludzie?
Na wszystkich uniwersytetach jest w tej chwili dokładnie tak samo.
Ale uciekają,
to
niestety.
To jest zupełnie inna kwestia. Piotr Tykwiński, Sojusz Lewicy Demokratycznej. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję Państwu i życzę miłego dnia.